Rozdział 26. Niebo miało wszystkie kolory. Nad samym horyzontem było blado-żółte. Trochę wyżej zyskiwało ciepły rumieniec. Nad nim niespodziewanie pojawiała się zieleń, przechodząca w błękit, a potem intensywny ciemno-niebieski, który rozciągał się nad głową i zmieniał w czarny, usiany gwiazdami nocny firmament. Piękny zachód słońca powinien zapowiadać dobrą pogodę, pomyślała Emerald. Lepiej, żeby tak było, bo czeka mnie kolejny ciężki rejs. Szalejący od kilku dni sztorm należał do tych, które mogą bez trudu rozbijać statki. Kiedy trochę się uspokoił, poszukała jeszcze raz i znalazła schody, wąskie i porośnięte trawą. Schodząc w dół, zastanawiała się, czy znajdzie kogoś w grocie, o której mówił Gerrit. Może jakąś ofiarę sztormu, może samego Mewę. Jaskinia była pusta. Sztorm rozszalał się znowu, ale nie zjawił się ani nikt szukający schronienia, ani Mewa. Pogoda uwięziła ją tam, ale to jej nie przeszkadzało. Nie miała tu luksusów, nawet według standardów biedaków, ale było sucho. Wyobraziła sobie Mewę w tym miejscu. Wyobraziła sobie, że czuje jego zapach. Mieszaninę potu, słonej wody i ryb. W prostych meblach zbudowanych z wyrzucanego przez morze drewna i żaglowego płótna. I samego Mewę. Nieśmiertelnego. Tajemniczego. Innego, dzikiego. Być może wiedział, że do jego sanktuarium wdał się intruz i trzymał się z dala. Kusiło ją, by zaczekać trochę dłużej i zobaczyć, czy się pojawi. W grocie był zapas suszonej żywności, no i mogła przecież łowić ryby. Ale nie chciała naruszać zapasów. Gerrit mówił jej, że to miejsce było schronieniem dla tych, których ocalił Mewa. Ona sama nie była przecież uratowanym rozbitkiem i czuła, że nie ma prawa do korzystania ze zgromadzonej żywności. Nie, pora wędrować dalej. Myślała. Szansa, że Mewa zjawi się tutaj podczas mojej obecności, i tak jest minimalna. Zrobię to, co planowałam. Zostawię wiadomość i ruszę w dalszą drogę. Zastanowiła się, co zawrzeć w liście. Nie była dobra w zagadkach, ale też nie chciała pisać niczego konkretnego, nawet w starożytnym, martwym języku. Zdecydowała się więc na symbolikę, z nadzieją, że Mewa ją zrozumie. Zebrała kłąb włóknistego ziela, zwanego włosami staruchy, i skręciła je w cienki sznurek. Nawlekła na niego księżycową muszlę ze znakiem w kształcie sierpa księżyca. Zawiązała sznurek w pętle i zawiesiła na ścianie w głębi groty. Sznurek miał mu powiedzieć: jestem wiedźmą, a muszla wskazywała fazę księżyca, czas, kiedy tu wróci. Przez chwilę zdawało jej się, że to odrobinę nazbyt oczywiste. W innym momencie martwiła się, czy on zrozumie wiadomość, albo nawet czy ją znajdzie. Niebo stało się teraz w większości czarne, z ciepłym, jasnym pasem na horyzoncie. Skrzyżowała ręce na piersi i oparła się o skałę przy wejściu. Wiele rzeczy przyszło jej do głowy w czasie pobytu tutaj. Przede wszystkim umysł Gerrida i umysły innych, którzy spotkali Mewę, nie były osłonięte. Każdy, kto potrafił czytać w myślach, mógł się dowiedzieć, że Mewa nadal żyje. A to znaczyło, że bogowie też o tym wiedzą. Dlaczego więc go nie zabili? Może dlatego, że trudno go znaleźć, myślała. Muszą działać poprzez chętnego człowieka. Jeśli zdoła unikać ich ludzkich sług, to może unikać samych bogów. A może uznali, że nie jest dla nich zagrożeniem. Mogą nawet cenić jego pracę, ponieważ ratuje żywoty Cyrklian, a przecież nigdy nie zachęcał śmiertelnych, by go czcili. Zmarszczyła czoło. A czym się różni ode mnie pod tym względem? Uzdrawiam ludzi. Nie stanowię żadnego zagrożenia dla bogów. Nigdy nie oczekiwałam czci. Więc może lękam się ich bez powodu? Może pozwoliliby mi żyć, choćby nawet wiedzieli, gdzie jestem. A jeśli to prawda, to czemu kapłani zaczęli mnie ścigać, jak tylko odkryli, że w starej latarni morskiej mieszka podejrzanie długowieczna czarownica? Dlaczego bogowie dali kapłanowi dar czytania w myślach, żeby łatwiej mógł mnie znaleźć? Może nie chcieli mnie zabijać, tylko przesłuchać. Mała szansa, prychnęła z niechęcią. Bogowie nienawidzą nieśmiertelnych. Zawsze nienawidzili. A to doprowadziło ją do kolejnej interesującej kwestii, do pytania, które już tak wiele razy zadawała sobie w przeszłości. Dlaczego bogowie nas nienawidzą? Przecież nie mają się czego obawiać z naszej strony. Nie możemy im zrobić żadnej krzywdy. Możemy działać przeciwko nim, ale te czyny rzadko kiedy mają jakiś istotny skutek. Czy to możliwe, że mają powód, by się nas bać? Pokręciła głową. Łatwo było w tej nienawiści bogów do nieśmiertelnych wyczytać więcej, niż w niej rzeczywiście było. Zabijają nas, bo chcą całkowicie panować nad śmiertelnikami. Chcą, żeby ich wyznawcy po leki chodzili do ich kapłanów i kapłanek, nie do mnie albo do tkaczy snów. Blask pojawił się w innej części horyzontu. Odsunęła wszelkie myśli o bogach i patrzyła na wschodzący półksiężyc. Kiedy wzniósł się już ponad morzem, rozejrzała się. Dawał dość światła, by mogła żeglować. Sięgnęła po sakwę, raz jeszcze zerknęła na grotę i zaczęła się wspinać schodami na szczyt stogu. Były wąskie, a tam, gdzie nie docierał blask księżyca, ciemność zacierała wszystkie szczegóły, zmuszając ją do stworzenia niewielkiego światełka. Trawiasta płaszczyzna na szczycie wydawała się o wiele mniejsza niż wtedy, kiedy przesłaniała ją ulewa. Emeral przekonała się z ulgą, że łódź wciąż jest tam, gdzie ją zostawiła. Liny utrzymały ją w miejscu przez cały sztorm. Odwiązała je, wyciągnęła kołki i powlokła łódź na sam brzeg urwiska. Wsiadła, kilka razy odetchnęła głęboko i oczyściła umysł. Pobierając magię ze świata, uniosła łódź w powietrze, przesunęła poza krawędź klifu, a potem wolno opuściła na wodę. Kiedy poczuła na kadłubie pieszczotę fali, uwolniła go. I natychmiast prąd zaczął ją odsuwać od stogu. Patrzyła, jak maleje w oddali. Myślała o pozostawionej wiadomości i zastanawiała się, czy Mewa jej uwierzy. A jeśli tak, czy odpowie? Moderator Meran z Somrejańskiej Rady Starszych nabrał tchu i wolno wypuścił powietrze. Spotkania rady ostatnio bardziej go męczyły. Nie podobała mu się ta zapowiedź nadchodzącej starości i zawsze się zmuszał, by po zakończeniu zostać jeszcze i pogawędzić z innymi, którzy zwlekali z wyjściem. Wspaniały, stary budynek rady stał frontem do portu w Arbem, a przez wysokie okna otwierał się przepiękny widok na zatokę i miasto. Maleńkie światełka przesuwały się po wodzie, a każda ich grupka wskazywała pozycję statku. Przy jednym z okien rozmawiały cicho dwie postacie. Meran zamrugał zdziwiony. Ramiona jednej z nich okrywała kolista biała szata. Druga nosiła skromniejsze ubranie, skórzaną kamizelkę na prostej tunice. Nieczęsto się zdarzały takie spotkania tkaczy snów i cyrklian z Somrejańskiej Rady Starszych. Zwykle też wymagały jego szybkiej interwencji. Tym razem wszakże wydawało się, że gawędzą przyjaźnie. Jednak pozory mogą mylić, a sytuacja zmienić się szybko. Meran uznał, że ostrożność nakazuje zbadać sprawę. Nikt go nie zaczepiał, kiedy szedł przez salę. Podejrzewał, że inni także zauważyli parę przy oknie, co potwierdziło się, kiedy starszy Timber pochwycił jego wzrok i uśmiechnął się ze współczuciem. Gdy się zbliżył, Arley odwróciła się i spojrzała na niego z lekkim uśmieszkiem. Właśnie omawialiśmy sprawę naszych nowych sąsiadów, moderatorze, powiedziała. Wyjrzał przez okno i zobaczył ściągający ich uwagę obiekt. Przy nabrzeżu stał duży statek o czarnym kadłubie i czarnych żaglach. Niewielkie figurki schodziły na ląd, wszystkie solidnie obładowane. Są głupcami, jeśli sądzą, że tak szybko po wojnie zdołają nawrócić Somrejan, mruknął wysoki kapłan Halet. Meran spojrzał na niego z powątpiewaniem. A zatem wierzysz, że z tego powodu przybyli? A z jakiego innego? Zapytał ponuro Halet. Oczywiście, że z tego. Arlej popatrzyła na niego z drwiną. Są przekonani, że ich bogowie są jedynymi prawdziwymi. Wiemy przecież, jak bardzo uparci mogą być wyznawcy. Halet uniósł głowę. Poniosą klęskę, oświadczył. Nasi bogowie są prawdziwi, ich nie. Muszą być albo stanowczy, albo sprytni w przekonywaniu innych, by się do nich przyłączyli. Ale próbując, spowodują wiele kłopotów. Arlej z niedowierzaniem pokręciła głową. Nie zgadzasz się? Spytał kapłan. Zgadzam się, że wywołają tu konflikt, wyjaśniła. Nie wiem tylko, skąd ta twoja pewność, że ich bogowie nie są prawdziwi. Ponieważ ci z kręgu zapewnili nas, że są jedyni, uniosła brwi. To znaczy jedyni, którzy przetrwali wojnę bogów. Może bogowie Pentadrian pojawili się później. Krąg by zauważył. Może jednak nie. Meran uniósł dłonie, uspokajając rozmówców, choć nie zmierzali chyba do gniewnej wymiany zdań. Moglibyśmy o tym dyskutować przez całą noc. Bardziej mnie interesuje, co oboje myślicie o możliwych konsekwencjach decyzji Rady, pozwalającej im na osiedlenie. Halet popatrzył na statek i zmarszczył brwi. Kłopoty, jak już mówiłem. Najpierw pozwalamy im wkroczyć do naszego kraju, a potem co? Damy im miejsca w Radzie? Arlej uśmiechnęła się. Jeśli zbiorą dość wyznawców, by stać się oficjalną religią, nie możemy im tego miejsca odmówić. Takie jest nasze prawo i tradycja. Może już pora zmienić to prawo, mruknął niechętnie Halet. Albo zwiększyć wymaganą liczbę wyznawców. Cień przemknął po twarzy Arlej. Boi się, że nienawiść do Pentadrian skłoni Somrejan do zgody na taką zmianę, uświadomił sobie Meran. Tkacze snów są nieliczni wobec możliwej liczby Pentadrian, którzy mogą tu przybyć. Takie prawo odbierze jej miejsce w Radzie, ale nie zapobiegnie wzrostowi wpływów tamtych. Ludzie nigdy się na to nie zgodzą, niezależnie od tego, jak bardzo obawiają się naszych gości, zapewnił oboje. No to jesteśmy na nich skazani, burknął Halet. Niekoniecznie, odparła spokojnie Arlej. Wystarczy choćby jeden akt agresji z ich strony i będziemy mogli ich wyrzucić. A to my decydujemy, co jest aktem agresji. Halet popatrzył na nią z niechętnym respektem. Uśmiechnęła się do niego. Kręcąc głową, Meran spoglądał to na jedno, to na drugie. Ich umysły były wyostrzone przez lata wzajemnych sporów. Myśl o tym, czego mogliby dokonać zjednoczeni, była bardziej niż trochę niepokojąca. Zapewniają, że przybyli w pokojowych zamiarach, przypomniał obojgu. Jakkolwiek budzi to wątpliwości, powinniśmy przynajmniej dać im szansę udowodnienia tego twierdzenia. Choć twarze obojga starszych wyraźnie mówiły, że się z nim nie zgadzają, oboje przytaknęli. Auraja zauważyła już śnieg na szczytach północnych gór. Niewielkie łaty odbijały światło księżyca, przez co góry wyglądały jak centkowane. Już niedługo te łaty śniegu się powiększą i połączą, aż zbocza pokryje jednolita biel. Zmarszczyła czoło, zastanawiając się, jaki skutek może mieć wczesna i ostra zima dla Sije, osłabionych przez sercożera. Nie będzie tak źle, jeśli zdołam powstrzymać rozprzestrzenianie się zarazy, tłumaczyła sobie. Ale to raczej nie będzie łatwe. O ile kapłani uzdrowiciele wiedzieli coś o zarazach, zwykli ludzie traktowali takie choroby z zabobonnym lękiem. Dzisiaj się przekonała, że Sije nie są inni. Rodzina, która przybyła z klanu północnej rzeki, odmówiła dobrowolnego opuszczenia przestrzeni, mimo że zaproponowano jej altanę w pobliżu i gwarancję, że musi trzymać się w odosobnieniu tylko dopóki się okaże, że nie chorują. Kiedy Siri rozkazała im odejść, posłuchali jej, ale niechętnie. Sije, mieszkający w pobliżu przestrzeni, różnie reagowali na nową sytuację. Niektórzy ze strachem. Auraya przypuszczała, że Siri będzie miała pełne ręce roboty, przekonując tych ludzi, by nie odchodzili. Inni uważali, że źle potraktowano rodzinę z klanu Północnej Rzeki i nie wahali się głośno wyrażać swego oburzenia. Na szczęście u nikogo z przybyszów nie wystąpiły objawy choroby. Za to posłaniec wydawał się bardziej wyczerpany powrotnym lotem niż powinien. Spojrzała z ukosa na Reta i zmarszczyła czoło. Musiał wyjść z altany kapłanów wkrótce po mnie, przypomniała sobie. Wyczuwam, że jest głodny. Nie jadł pewnie za wiele i wcale nie odpoczywał. Mam nadzieję, że nic poza zmęczeniem mu nie dolega. Odleciał kilka godzin przed nią, ale bez trudu go dogoniła. Teraz nie mogła się zdecydować, czy lecieć szybko naprzód, czy z nim zostać. A jeśli choroba dopadnie go wkrótce? Jeśli straci przytomność i runie na ziemię? A jeżeli jest tylko zmęczony, a ona przybędzie za późno, by ocalić kogoś z jego klanu? Być może istniał sposób, by to sprawdzić. Był ktoś, kogo mogła spytać. Może nie odpowiedzieć na wezwanie, może nie odpowiedzieć na pytanie, ale warto spróbować. Hajo! Odczekała kilka uderzeń serca i zawołała znowu. Kiedy jednak umysł nie wykrył znajomej obecności, westchnęła i znów rozważyła swój problem. Może powinna się zastanowić nad tym, co wie o sytuacji. A wiedziała tyle, że Red jest niebezpiecznie zmęczony. Na tym musiała oprzeć decyzję. Zostanę z nim na wszelki wypadek. Przynajmniej dopóki nie dowiem się czegoś więcej. Haja może się jeszcze pojawić. Poczuła dreszcz na karku na samą myśl o znalezieniu się ponownie w obecności Boga. Tak wiele się zmieniło w ciągu ostatnich kilku dni. Nie tęsknię już za Lejardem, pomyślała z uśmiechem. Pod tym względem Haja miał rację. Nigdy jeszcze nie przeżywała takiej rozkoszy. Jej spotkania z Hają były jak senne łącza, ale o wiele bardziej wyrafinowane. Tamte opierały się na wspomnieniu fizycznych doznań, za to czas spędzony z Bogiem był odkrywaniem nieznanej dotąd ekstazy. Jego dotknięcie było wyłącznie magiczne, ale to się zmieniało, kiedy łączyli swe umysły i wolę. Magia mogła się stać wrażeniem, potrafił reagować na jej najmniejsze pragnienia, a równocześnie pobudzać ją tak, jak wydawało się dotąd niemożliwe. Obawiała się, że w porównaniu z tymi przeżyciami świat rzeczywisty wyda się wyblakły. Tymczasem miała wrażenie, że wszystkie jej zmysły są bardziej wyczulone. Każdy przedmiot fascynuje. Każde żywe stworzenie staje się piękne i ekscytujące. Na szczęście ten efekt mijał. Nie chciałaby zajmowało ją piękno jakiegoś owada, gdy próbowała omawiać ważne sprawy z Sije. Kiedy patrzyła na nich ze swymi rozbudzonymi zmysłami, czuła tylko coraz silniejsze pragnienie, by ich chronić. Ale też była bardziej świadoma różnicy między nimi a sobą. Świadoma swojego wzrostu i braku skrzydeł. Świadoma ich śmiertelności. A to budziło smutek. Czy zbliżyła się do Boga tylko po to, by oddalić się od śmiertelników? To niepokojąca myśl. Ale miło jest znowu czekać na przyjście nocy, myślała. Poza tym w tej chwili nie warto się martwić. Uśmiechając się do siebie, zapomniała o niepokojach i pogrążyła w marzeniach o następnym spotkaniu z Hają.